Mądre dzieci.
Przed mikrofonem Kinga Szymanek. Dzień dobry. Dziś sporo uwagi poświęcimy naszym skrzydlatym przyjaciołom. Za nami Europejskie Dni Ptaków, a także Światowy Dzień Ptaków. Tydzień temu w całej Polsce odbyły się wycieczki, podczas których pasjonaci obserwowali ptaki. Byli to często młodzi, początkujący pasjonaci, którzy wraz z ornitologami podczas wycieczek obserwowali, snuli też opowieści. My dziś dowiemy się czegoś na temat ptaków. Zapraszam Was na tą podniebną przygodę. Siądźcie sobie wygodnie, bo już za chwilę lecimy.
Zwierzaki, duże i małe.
Kochani, w ubiegły weekend w całej Polsce z okazji Europejskich Dni Ptaków odbyły się wycieczki ornitologiczne. Były obserwacje wspólne z ornitologami, a na wycieczki zapraszało Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. To były takie wycieczki obserwacyjne, natomiast powoli możemy przygotowywać się do liczenia ptaków. To wprawdzie dopiero w zimie, ale jak mówi pan Tomek Bajdak, ornitolog z Towarzystwa Ochrony Ptaków, takie liczenie jest bardzo ważne.
Zbieramy regularnie dane, które później zestawiamy i porównujemy poszczególne sezony, dzięki czemu mamy pogląd na sytuację ptaków w miesiącach zimowych, które potencjalnie są dość pustymi miesiącami, jeśli chodzi o przyrodę, ale jak się wyjdzie w teren, popatrzy dokładnie, to okazuje się, że jednak ta zima wcale nie jest taka smutna i ponura i wiele fajnych obserwacji można w tych miesiącach też wykonać.
Kto obserwuje i liczy ptaki?
Większość obserwacji dokonują członkowie naszego towarzystwa. Oczywiście często przy udziale osób zainteresowanych tematyką ptaków, które to osoby niekoniecznie mają doświadczenie i chcą podpatrzeć doświadczonych ornitologów, do czego oczywiście zachęcamy. W ten sposób jest to często pierwszy kontakt z taką w miarę profesjonalną ornitologią, który potem często rozwija się w prawdziwą pasję i dzięki temu zyskujemy nowych członków i sympatyków.
Jakich gatunków można zaobserwować najwięcej w naszym regionie?
Gatunkiem, który zdecydowanie prowadzi, jeśli chodzi o ilość, jest nasza najpospolitsza kaczka, kaczka krzyżówka, którą nawet w granicach Lublina możemy w dość dużych ilościach na Bystrzycy obserwować. I tak jak na Bystrzycy, tak i na innych mniejszych rzekach, ta właśnie krzyżówka dominuje zdecydowanie, jeśli chodzi o liczebność. Kolejne miejsca gdzieś na podium rozkładają się różnie w różnych latach i zależy to w głównej mierze od warunków atmosferycznych, gdyż często było tak, że na przełomie grudnia i stycznia ściśnie zima i ten skład gatunkowy znacznie potrafi się w ciągu dosłownie kilkunastu dni zmienić. Bywają lata, gdzie bardzo dużo obserwujemy łabędzi niemych, czyli naszego najpospolitszego gatunku łabędzia. Na Wiśle pospolite są kormorany, nurogęsi. Czasami zdarza się, że kiedy na początku stycznia mocniej powieje z północy, obserwacje czasami przynoszą bardzo wiele fajnych gatunków kaczek morskich, które teoretycznie zimują gdzieś na wybrzeżu Bałtyku, ale z północnym wiatrem potrafią zalecieć nawet na Lubelszczyznę i to takie są rodzynki pośród tych naszych pospolitych gatunków.
Jednak trzeba przyznać, że trudno jest liczyć będące w ciągłym ruchu ptaki.
Ptaki liczyć jest trudno, jeżeli występują w dużych skupiskach, bo wiadomo, nie da się policzyć co do osobnika, jeżeli mamy przed sobą stado na przykład 500 kaczek, no jest to nierealne. Wtedy no już wymaga takie liczenie doświadczenia. Liczymy albo dziesiątkami, albo szacujemy ogólnie liczebność takiego stada. Tylko właśnie to już wymaga doświadczenia wieloletniego, terenowego. Ale są odcinki rzek, gdzie ptaki występują pojedynczo, czy parami, czy w niewielkich statkach po kilka osobników. I wtedy nawet ornitolog, który nie ma wielkiego doświadczenia, może bardzo dokładnie takie liczenia przeprowadzić.
Czy podczas takich obserwacji ważny jest jakiś specjalny sprzęt?
Jedynym sprzętem, który potrzebuje to tak naprawdę lornetk. Zimą też trudno mówić o noszeniu jakiejś wielkiej ilości sprzętu, który swoje waży, tak to oczywiście ze względów logistycznych. Wiadomo, podstawa, ciepły ubiór, coś ciepłego do picia. No i dużo chęci, bo jednak wyjść z ciepłego domu, często jeszcze po ciemku, żeby rano już być nad rzeką, no wymaga jakiejś motywacji dość dużej. Poza tym jest to też doskonała forma spędzania wolnego czasu, wyjście na świeże powietrze, jeszcze to podejście, ten entuzjazm się jednak zazwyczaj udziela, że w końcu coś się dzieje.
A jak nasz gość Pan Tomek zaszczepił się tą pasją, czy mówiąc inaczej, złapał ornitologicznego bakcyla?
Przyznaję, że początków mojej przygody z ornitologią sam nie do końca pamiętam, aczkolwiek znalazłem jakiś czas temu swój pierwszy notes. Okazało się, że miałem wtedy chyba 8 lat, kiedy już zaczynałem coś sobie notować. Przyznaję, że ta pasja rozwinęła się u mnie jakoś samoczynnie. Nikt tak naprawdę mnie nie uczył obserwacji ptaków, nikt mnie nie pokazywał, jak odróżniać jeden gatunek od drugiego. Wszystkiego nauczyłem się sam. Jedyne, co miałem motywację, to że rodzice często zabierali mnie gdzieś na spacery. Mieszkam na terenie Nadwyprzęskiego Parku Krajobrazowego, gdzie miałem, że tak powiem, rzut beretem do pięknej rzeki Wieprz. No, spacery z rodzicami były jedną z form relaksu. Kontakt z tą przyrodą, z tym terenem zawsze był od dzieciństwa. A że poszło to w stronę ornitologii, to już sam przynajmniej nie potrafię tego wyjaśnić, ale tak po prostu gdzieś od zawsze mnie to interesowało.
No to. Lecimy!
Kochani, my teraz przypomnimy sobie pewne spotkanie z młodym, początkującym, można powiedzieć, ornitologiem. Ksawerego Ciastocha spotkałam w lesie podczas Nocy Sów, a potem zaprosiłam go do studia, gdzie Ksawery opowiedział mi o swojej pasji.
Parę piór z mojej kolekcji.
Mhm.
Jest na przykład puchacza, a to jastrzębia, to dzięcioła i orlika krzykliwego, parkoza.
Parkoza. Które jest dla ciebie najcenniejsze?
Puchacze.
Ksawery, od kiedy ty interesujesz się takimi sprawami i od kiedy tworzysz te kolekcje?
Ornitologią zacząłem się interesować od 3 roku życia, czyli jakieś 6 lat temu, bo wcześniej interesowałem się jakby zwierzętami, czyli ssakami i zwierzętami afrykańskimi głównie, czyli lwy, słonie i żyrafy i szakale i takie tam. W ogóle zwierzętami afrykańskimi się do tej pory w miarę interesuję. Interesują mnie gatunki gryzoń, czyli sulikatek.
A jak to się stało, że ta twoja pasja właśnie już tak w stronę ptaków poszła całkowicie?
Zacząłem oglądać sagę Prostarej Puszczy i tam były odcinki na przykład o krukach. No i mi się to spodobało.
Tam był taki kruk, chyba nawet taki jakiś jeden bohater, prawda?
Tak. Mhm.
I od tej pory zacząłeś się bardziej interesować w ogóle ornitologią, tak?
Tak, ornitologią zacząłem się interesować już tak 4 lata, bo wcześniej to takie po prostu patrzenie na różne ptaki, egzotyczne też, czyli takie za granicą.
Mhm. A powiedz mi, co się robi, jak taka pasja jest w człowieku? Czy się namawia rodziców na różne podróże? Czy po prostu jak jest się na wakacjach, to się na przykład właśnie też stara obserwować? Ale też trzeba ewentualnie zaplanować jakąś wycieczkę taką, prawda?
Tak. Ja na 6 urodziny dostałem taki prezent. Dostałem lornetkę i spacer taki niespodziewany, ornitologiczny. Na tym spacerze ornitologicznym zobaczyłem tylko z najrzadszych ptaków, którego kilkolwiek zobaczyłem.
Jaki to ptak?
Dzięcioł zielony.
Dzięcioł zielony. Gdzie go widziałeś? Gdzie to było?
Nad Zalewem Zamborzyckim. To się stało przypadkiem, bo wracaliśmy już wtedy. Byliśmy 100 metrów od takiej bramy i nagle zobaczyliśmy, chyba to było na ziemi, stoi sobie dzięcioł zielony po prostu. A my zaczęliśmy go fotografować i obserwować. To było 3 lata temu. I szczególnie utkwiło mi w pamięci, jak on wydłubywał z ziemi chyba robaki jakieś.
Co jest takiego najbardziej fascynującego w tym wszystkim, w obserwowaniu ptaków dla ciebie?
Satysfakcja, kiedy zobaczę jakiegoś rzadkiego ptaka, gdy znajdę jakieś piórko. I ciekawe jest to, kiedy mogę na przykład je opisać, wiedzieć jakiego to ptaka.
Rozumiem, że też zgłębiasz wiedzę tak teoretycznie, czyli czytasz sobie na ten temat coś, tak?
Tak, przyniosłem nawet...
Dostałaś też jakąś pewnie ciekawą książkę na ten temat.
Przyniosłem trochę tych książek.
O, nie jedną książkę, tak?
O, to jest atlas.
Poważna lektura.
Pióra. Kolejne 2 atlasy. I gatunki zagrożone. A resztę już nie chcę mi się... Nie będę wykładał.
Jeszcze są jakieś książki? Wow.
Tak, 3. Tak, ale to już mniej interesujące.
Czyli te wszystkie książki już czytasz, wertujesz na bieżąco, tak? Jak czegoś szukasz?
No, ostatnio czytałem, jak jechaliśmy do Warszawy, to przeczytałem Atlas Ptaków Polskich, ale najbardziej stąd lubię oglądać to. Czyli 250 polskich gatunków, to jest Atlas Ptaków. są rzadkie i mniej rzadkie gatunki ptaków.
Mhm. Ksawery, oczywiście tę wiedzę zgłębiasz tak na bieżąco, prawda? Pewnie jak obserwujesz, chcesz się czegoś dowiedzieć. A czego ostatnio ciekawego się dowiedziałeś na przykład?
Byłem na nocy sów i dowiedziałem się wtedy, że salunga jest 4 pary puszczyków i że są to ptaki terytorialne. Tego akurat nie wiedziałem.
A wytłumaczyłbyś naszym słuchaczom, co to znaczy, że są to ptaki terytorialne?
Czyli pilnują swojego terenu i przeganiają inne ptaki, które wlatują na ich teren.
Mhm, czyli one zajmują pewien teren i to już potem jakby należy do nich ten teren, tak?
Tak?
Mhm. Na nim sobie łowią, mieszkają i żyją.
Tak.
Powiesz dzieciom, czy usłyszałeś głos sowy wtedy w nocy?
Tak, jak pan wywoływał, to usłyszeliśmy 2 samce i 1 samicę. I nigdy nie słyszałem samicy, bo samica tak bardziej krzyczała niż... Samce robiły bardziej taki długi głos, a samica taki krótki, ale głośny.
Właśnie, pan chyba nawet mówił, że wykorzystuje go rzadko, tak raczej już trochę w ostateczności, żeby przywołać, prawda?
Tak. To była moja chyba 2 noc sów, a na pierwszej to było 4 lata temu i ja... Pamiętam tylko wtedy, że wtedy pod koniec dopiero się odezwały, chociaż pan nawoływał.
Powiedz mi, Ksawery, co daje taka pasja, posiadanie w ogóle takiej pasji?
Na pewno w szkole to się przydaje, bo na przykład jak mamy tematy w szkole, to po prostu mogę się pokazać jakoś.
Doceniają nauczyciele, że masz tyle wiadomości na ten temat?
Tak, tak. No, jak mieliśmy temat o ptakach, to większość pytań, które padły, to byłem ja. Albo w pierwszej klasie, jak przyszedł pan ornitolog, to odpowiadałem na każde pytanie, a potem pan powiedział, że już lepiej nie odpowiadaj.
Czyli po prostu, żeby co, żeby dać jej szansę innym dzieciom?
Tak.
Bo ty ciągle odpowiadałeś, bo miałaś tą wiedzę po prostu tak...
Głębszą.
Głębszą i mogłaś szybko odpowiadać na te pytania, tak? Ktoś inny musiałby się zastanawiać. Czy ty, Ksawery, masz już jakieś plany na przyszłość związane ze swoją pasją, czy raczej nie wiadomo?
Nie wiadomo, bo ja jestem taki zmienny. Raz się interesuję ptakami, raz sportem, ale mam taki plan, że zostanę piłkarzem, a plus to się da połączyć bardzo łatwo. Na przykład jak skończę karierę w wieku 30 paru lat, to mogę powiedzmy obserwować sobie potem ptaki.
Mhm. Bardzo dobry pomysł, bardzo dobry plan. A przy okazji właśnie trenujesz też piłkę, to też jest twoja druga pasja?
Tak.
Czyli dbasz o rozwój fizyczny też?
Tak. My mamy działkę, jak jeżdżę do dziadków, to jeździmy na roztocze, tam gdzie mają działkę. Ja na przykład tam z babcią chodzę nad jezioro takie i tam jest mnóstwo czapli i różnych jastrzębi, mniejszego ptactwa.
I tam sobie obserwujesz po prostu, robisz te różne obserwacje.
Tak, bo ja interesuję się tylko polskimi ptakami. Pamiętam, jak byliśmy raz nad morzem, to zobaczyłem stado gęsi plus kormorana. To wtedy też było dla mnie takie wielkie wow, że zobaczyłem ptaka mniejszego wodnego, bo kormoran to jest stosunkowo rzadki ptak.
A czy w zimie na przykład, Ksawery, dokarmiasz ptaki?
Ostatnio dokarmialiśmy z babcią i dziadkiem. Wysypaliśmy do takiego karmnika nasiona i ja patrzyłem, jak na ten jedzą.
Ksawery, a co byś polecił innym dzieciom, które na przykład trochę zaczynają się interesować tym tematem? Od czego tak naprawdę zacząć? Jak
filmów.
Myślisz?
Filmów.
Od filmów?
Tak. Ja się najwięcej tak dowiedziałem z filmów.
To jest właśnie ten film, który mówiłeś, Saga Prastarej Puszczy.
Tak.
To między innymi od tego zacząłeś.
Mhm. Tak.
No a potem warto chyba ewentualnie nabyć taki
wycieczki.
Atlas też ptaków plus wycieczki, tak?
No tak.
Bierzesz udział regularnie w takich wycieczkach ornitologicznych, a w liczeniu ptaków brałeś udział?
Nie.
Jeszcze ci się nie zdarzyło?
Jeszcze mi się nie zdarzyło.
Ale to przed tobą.
No tak. Z tego co wiem, na Lubelszczyźnie nie wiem, czy takie coś jest, ale wiem, że jest obrączkowanie wiosną albo jesienią nad Bałtykiem.
Mhm.
To akurat wiem. To jest akcja bałtycka, z tego co wiem. No i jeszcze do Polskiego Parku Narodowego jeżdżę na wycieczki ornitologiczne. I na spacery ornitologiczne.
W Poleskim Parku?
Tak.
Co tam udało ci się już zaobserwować?
Bielikę.
Naprawdę?
Tak.
To niesamowite.
I stado żurawi. Ale żeby tam zobaczyć jakiekolwiek ptaki, to trzeba wstać 4-5 rano, żeby tam dojechać. No i o 6 dopiero tam coś widać, może 5.
I byłeś już na takiej wycieczce, gdzie wstałeś tak bardzo, bardzo rano?
Tak.
To niesamowite, bo zazwyczaj dzieci nie chcą tak rano wstawać, nawet dorośli nie chcą tak rano wstawać.
No tata ze mną wtedy był, a tata to wstaje w takich godzinach.
No właśnie, czyli tata ci towarzyszył i wspomaga cię, wspiera cię tata w tej pasji, tak? To jest bardzo ważne, żeby rodzice też wspierali?
Tak. Mama na przykład kupuje podręczniki do tego, a tata wozi na wycieczki i tam ze mną ten...
Kupuje sprzęt na przykład do obserwacji typu lornetka. A ta lornetka jest bardzo potrzebna w takiej obserwacji?
No tak, jeśli chce się przyjrzeć ptakowi z bliska, no to naprawdę jest potrzebna.
A robisz też fotki na przykład?
Tak, mama taki aparat i fotografuje ptaki. Najczęściej to są bażanty, bo najłatwiej. W locie to jest trudno, albo na drzewach.
Coś chciałbyś jeszcze przekazać dzieciakom? Jakaś taka twoja myśl?
Bo w przedszkolu były rówieśnicy, którzy się z tego śmiali i żeby się po prostu nie poddawali w tym.
To bardzo ważne, co powiedziałeś. Czyli po prostu, żeby, jeżeli mamy jakąś pasję...
Żeby ją realizować.
To żeby ją realizować, nie patrzeć na to, czy komuś się to podoba, czy nie, tylko robić swoje i to jest ważne, tak?
Tak.
Bo ty
tak.
Czujesz się dobrze z tym, że realizujesz tą pasję.
No tak.
Super. Życzę ci wielu sukcesów. Dzięki, Ksawery. Dzięki za wizytę w studiu. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję.
My wracamy jeszcze do rozmowy z panem ornitologiem, panem Tomkiem Bajdakiem z Towarzystwa Ochrony Ptaków, który doradza, jak my możemy zacząć taką ornitologiczną, pasjonującą przygodę.
Zachęcam do rozpoczęcia takiej przygody nawet poprzez obserwację przez własne okno w domu, przez ustawienie karmnika i obserwowanie, co do tego karmnika przylatuje. I po takim dokładniejszym przypatrzeniu się nawet właśnie przez okno można już zauważyć, że nie wszystko, co szare, to wróbel, nie wszystko, co kolorowe, to sikorka. Po jakiejś dokładniejszej analizie i przy posiłkowaniu się jeszcze jakimś podręcznikiem do rozpoznawania ptaków, wtedy okazuje się, że świat ptaków wokół nas w bezpośrednim sąsiedztwie jest o wiele bardziej różnorodny, niż mogłoby nam się to wydawać na pierwszy rzut oka.
A jakich ptaków jest najwięcej wokół nas tutaj, w naszym regionie?
Teraz w takim okresie zimowym ptaków, jeśli chodzi o liczbę gatunków, jest zdecydowanie mniej niż w okresie letnim, ale z drugiej strony te ptaki są łatwiej dostrzegalne. Nie ma liści na drzewach, ptaki są lepiej widoczne, a poza tym w związku z warunkami atmosferycznymi ptaki stają się mniej płochliwe i często wręcz same przelatują w pobliżu osiedli ludzkich. I takimi gatunkami oczywiście najbardziej pospolitymi są sikory, które kompletnie zatraciły jak już odruch obawy przed człowiekiem i często przelatują na parapety, na balkony w poszukiwaniu pokarmu.
Wspominał pan o tym, że możemy zaczynać, czy dzieciaki mogą zaczynać też te obserwacje od właśnie ustawienia karmnika. Jak dokarmiać mądrze ptaki?
Zasad dokarmiania ptaków jest tak naprawdę kilka i trzeba dość mocno się ich stosować, żeby ptakom nie zaszkodzić, bo nieumiejętne dokarmianie ptaków może często wyrządzić ptakom krzywdę. Pierwszą taką zasadą jest regularność dokarmiania, gdyż ptaki w takim okresie zimowym przyzwyczajają się do miejsc, w których mogą znaleźć pożywienie. I kiedy nagle w trakcie okresu tego zimowego nagle zaprzestaniemy dokarmiania, a ptaki z przyzwyczajenia będą czekały, aż my karmę do karmnika wsypiemy, no wtedy może to dla nich źle się skończyć, nie zdążą uzupełnić zapasów energii przed zimną nocą i mogą takiej nocy nie przetrwać, bo ptaki też są z natury dość często leniwymi, szczególnie właśnie w tym okresie zimowym i z chęcią korzystają z tych naszych stołówek, które my chcemy im zapewnić.
A czym karmić ptaki?
Dokarmianie ptaków nie możemy traktować jako sposób na pozbycie się resztek z obiadu, jako sposób na pozbycie się zepsutej żywności. Często takie sytuacje obserwuje się na osiedlach, gdzie leżą całe stosy jakiegoś spleśniałego chleba, które no ptaki niestety zjadają, bo nie mają świadomości konsekwencji, jakie później z tego tytułu je spotkają. Oprócz tego, że ptakom nie podajemy, wiadomo, rzeczy zepsutych, nie podajemy też rzeczy solonych, często resztek z obiadu, to też się często spotyka. Ptaki nie potrafią wydalać soli z organizmu i ta sól, która się w ich organizmie odkłada, też w dłuższej perspektywie czasu bardzo im szkodzi. Najlepiej ptaki dokarmiać naturalnymi pokarmami, czyli ziarna zbóż, kasze, dla sikor oczywiście słonina standardowa, ale też oczywiście to, co mówiłem, niesolona. Ptaki uwielbiają słonecznik, orzechy laskowe, orzechy włoskie i jeżeli w takim karmniku znajdą się właśnie tego typu produkty, to na pewno będzie on bardzo intensywnie odwiedzany przez różne gatunki ptaków. Jeżeli chcemy dokarmiać bardziej dzikie ptaki i na przykład chcemy wybrać się nad Bystrzycę, popatrzeć na różne gatunki kaczek czy ptaków wodno-błotnych, wtedy najbardziej odpowiednim pokarmem oprócz znowu ziaren zbóż czy na przykład kukurydzy, będą gotowane warzywa lub pocięte owoce. Ptaki wodnobotne lubią właśnie czy jabłka, czy nawet ziemniaki, ale ugotowane, i wtedy to jest dobre pożywienie dla nich. W przeciwieństwie właśnie do chleba, który ewentualnie, jeżeli jest świeży i nie wrzucany do wody, tylko rzucany na brzeg, bo też mokre pieczywo pęcznieje i też ptakom szkodzi, to chleb w niewielkich ilościach może stanowić właśnie jedynie uzupełnienie takiej diety ptaków, a nie jego podstawę.
Zanim jednak zaczniemy dokarmiać ptaki, bo na razie jeszcze jest oczywiście dość ciepło, teraz możemy zająć się właśnie budową karmnika. Może właśnie w ten weekend? Dziś już dziękuję Wam za uwagę. Życzę dobrego, owocnego i ciekawego weekendu. Do usłyszenia.